Kto zostanie premierem i jaki będzie program nowego rządu? To zasadnicze pytania dzisiejszej audycji. Krzysztof Świątek, dzień dobry, kłaniam się Państwu i witam serdecznie gości Śniadania Polityków w Radiu Gdańsk, a są z nami pani poseł Magdalena Sroka, Trzecia Droga, dzień dobry. Mamy chyba problem z połączeniem, za moment się połączymy ponownie. Jest z nami Kazimierz Smoliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Poseł Marek Rutka, Nowa Lewica.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
I ponownie jeszcze sprawdzamy, jest pani poseł Magdalena Sroka, Trzecia Droga.
Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa.
Dobrze, jest pani poseł. I tylko jeszcze dodam, że miał być z nami poseł Jerzy Borowczak z Koalicji Obywatelskiej. Niestety się rozchorował, no sezon jesienno-grypowy niestety w pełni, ale pozdrawiamy serdecznie pana posła Borowczaka i życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. A my przechodzimy do zasadniczych tematów. Prezydent Andrzej Duda w czwartek poinformował opinię publiczną, że tutaj cytat, mamy dwóch poważnych kandydatów na premiera, że dwa bloki, z jednej strony Zjednoczona Prawica poinformowały i z drugiej blok trzech takich ugrupowań, Koalicja Obywatelska, Nowa Lewica i Trzecia Droga poinformowały o tym, że będą starały się uzyskać większość, czy wręcz, że mają większość. Ci dwaj kandydaci na premiera to Mateusz Morawiecki i z drugiej strony Donald Tusk. Ja tylko przypomnę jeszcze taką sytuację z początku października, gdzie dwukrotnie misji sformowania gabinetu podjął się lider hiszpańskiej partii ludowej, Alberto Núñez Feijóo, który dwukrotnie tego wotum zaufania w parlamencie Hiszpanii nie uzyskał. Natomiast był liderem zwycięskiego ugrupowania i król Filip VI właśnie liderowi zwycięskiego ugrupowania powierzył misję tworzenia rządu. W Hiszpanii nie budziło to żadnych dyskusji, chociaż lider socjalistów Pedro Sánchez od początku, zdaniem partii prasy i partii hiszpańskich, miał większe szanse. W takim razie, czy jest coś nadzwyczajnego w tej polskiej tradycji, że lider zwycięskiego ugrupowania otrzymuje misję tworzenia rządu? Tutaj jeszcze najpierw może pytanie do pani poseł Magdaleny Sroki, bo portal Onet informuje, że premier Mateusz Morawiecki miał porozumieć się z 6 posłami aktualnej wciąż opozycji. Do większości brakuje sporo, bo 31 posłów. No ale tak, pytanie, czy w tej szóstce są parlamentarzyści Trzeciej Drogi i czy sytuacja, w której na stole, na przykład w negocjacjach Prawa i Sprawiedliwości Trzeciej Drogi pojawiłoby się premierostwo, na przykład dla Władysława Kosiniaka-Kamysza albo dla Szymona Hołowni, zmieniałoby tę sytuację, czy wszystko jest przesądzone? Pani poseł Magdalena Sroka, Trzecia Droga.
Szanowni państwo, już w trakcie kampanii wyborczej wszystkie partie opozycyjne, które dzisiaj deklarują możliwość utworzenia większości, tą większość z liczby, ta większość z liczby im absolutnie wychodzi. Mają 248 osób w parlamencie. Mówiły o tym, że nie będą w żadnej koalicji z PiS-em. To wyborcy usłyszeli w trakcie kampanii i zaraz po zakończeniu, po zwycięstwie opozycji, bo przypomnę, że 11,5 miliona obywateli zagłosowało właśnie na partie opozycyjne, 7,5 miliona zagłosowało na PiS. Tym samym wszyscy, którzy oddali głos na opozycję, mogą być spokojni, że ta opozycja utworzy większość w parlamencie, utworzy rząd. Czy będziemy mieli do czynienia z kazusem hiszpańskim, który pan redaktor przywołał? No, myślę, że tak, że pan premier Mateusz Morawiecki otrzyma od prezydenta misję tworzenia rządu, natomiast nie uzyska wotum. Czy dzisiaj w obecnej sytuacji międzynarodowej, w obliczu konieczności uruchomienia środków z Krajowego Planu Odbudowy, mamy czas na to, żeby podejmować próby z góry skazane na niepowodzenie. W mojej ocenie te wszystkie informacje, które gdzieś tam jako newsy wyciekają z kręgów Prawa i Sprawiedliwości o tym, że 6 posłów opozycji jest dogadanych, czy może z kimś rozmawiają, jest mijaniem się z prawdą. Nikt z demokratycznej opozycji nie prowadzi rozmów z PiS-em, co jasno zresztą wybrzmiało podczas negocjacji, podczas tego spotkania u pana prezydenta. Wszyscy liderzy partii opozycyjnych, oprócz oczywiście Konfederacji, zadeklarowali, że ich reprezentantem, przedstawicielem i człowiekiem, który ma być premierem, jest Donald Tusk. Dlatego no, dzisiaj nie widzę tutaj żadnej możliwości, żeby udało się PiS-owi znaleźć większość.
Czy ten, gdyby nawet na stole pojawiła się taka oferta, tak jak powiedziałem, premierostwa dla kogoś z liderów trzeciej drogi, to nie ma tematu i tak.
Myślę, że gdyby nawet taka propozycja pojawiła się, a nie pojawiła się, nie ma takiej możliwości. Wszyscy, którzy głosowali na opozycję, mogą być spokojni, że ten rząd zostanie utworzony. Dzisiaj ten czas oczywiście jest ważny. Dotychczas mieliśmy sytuację, w której prezydent desygnował osobę do utworzenia rządu na premiera, zawsze taką, która miała większość. Dzisiaj premier Mateusz Morawiecki w większości nie ma w parlamencie, nie ma żadnych zdolności koalicyjnych i nie ma możliwości, żeby utworzył taką większość. Dlatego też no, skazywanie z góry premiera Mateusza Morawieckiego na to, że będzie wygłaszał swoje expose, po czym nie uzyska większości i wotum zaufania, w mojej ocenie jest zupełnie niepotrzebne w obliczu tych wszystkich wyzwań, przed którymi stoimy. Polacy jasno powiedzieli. Powiedzieli, chcemy zmiany i tą zmianę otrzymają, tylko niestety trochę później, a mogłoby być to trochę wcześniej. Natomiast co do tradycji, tak jak powiedziałam, tradycją było dawanie tej misji tworzenia rządu osobie, która miała możliwości i miała tą większość. No dziś Morawiecki nie ma tej większości i PiS nie ma zdolności koalicyjnych.
To pytanie do pana posła Kazimierza Smolińskiego z Prawa i Sprawiedliwości. Jasna deklaracja pani poseł Magdaleny Sroki z Trzeciej Drogi. No ale także była czytelna deklaracja czterech liderów: Donalda Tuska, Władysława Kosiniaka-Kamysza, Szymona Hołowni, Włodzimierza Czarzastego, że kandydatem tych czterech formacji jest Donald Tusk. Pani poseł przypomina, że te cztery formacje w nowym parlamencie będą dysponowały 248 głosami, czyli większością stabilną. Zatem czy są realne szanse na zbudowanie większości? No wiadomo, że oczywiście głosowanie w Sejmie dopiero ostatecznie to weryfikuje. Jaką ofertę na stole może w takim razie położyć premier Mateusz Morawiecki, jeżeli podejmie się, no bo jak rozumiem, jest ta gotowość podjęcia się misji tworzenia rządu? I czy ta deklaracja czterech liderów aktualnej wciąż opozycji nie zamyka tematu?
No trzeba jednak zacząć od rozwiązań prawnych. To konstytucja jednoznacznie wskazuje, że prezydent powierza misję tworzenia rządu największemu ugrupowaniu. Nie mówi o jakiejś grupie, nie wiem, czy jestem słyszany.
Tak, tak, wszystko jest.
Halo? Tak, dobrze. Jakiejś, która tworzy kilku ugrupowaniom, tylko mówię o ugrupowaniu jednym. Na dzisiaj po stronie opozycyjnej nie ma jednego ugrupowania. Nie stworzono jednej listy przed wyborami, teraz jeszcze też nie ma żadnej umowy koalicyjnej. Są deklaracje werbalne. Pan prezydent musi patrzeć na arytmetykę. Arytmetyka jest taka, że Prawo i Sprawiedliwość jest największym ugrupowaniem. Z jednej strony można przyjąć, że tak, opozycja twierdzi, że ma w sumie więcej, ale z drugiej strony, dlaczego zgodnie z konstytucją prezydent miałby pozbawić nas szansy jako największego ugrupowania próby podjęcia stworzenia większości w parlamencie? Nic nie jest powiedziane na zawsze i na stałe. W polityce różne rzeczy się działy, różne dziwne koalicje powstawały i ja uważam, że powinniśmy mieć prawo do podjęcia próby stworzenia większości w parlamencie zgodnie z konstytucją, jeżeli
Panie pośle, pytanie zasadnicze jest następujące, bo skoro portal Onet informuje o tym, że premier miał porozumieć się z sześcioma posłami, to rozumiem, że to są negocjacje indywidualne, czyli próba wyłuskania z poszczególnych ugrupowań posłów i to nie są negocjacje z liderami i z całymi ugrupowaniami, tylko próba uzyskania większości na podstawie rozmów indywidualnych.
Ja nie będę zdradzał tutaj kuchni politycznej. Oficjalne rozmowy toczą się po stronie koalicyjnej. Oni to zapowiadali wcześniej. Natomiast no, dopóki pan premier czy prezydent nie powierzy komuś z naszej formacji misji tworzenia rządu, no to trudno mówić tutaj o oficjalnych rozmowach, tak? No one muszą być tylko nieoficjalne. Przecież opozycja też opowiada już, że ma 5, 10, na, ktoś tam mówi o 30 posłów, którzy z Prawa i Sprawiedliwości mają przejść do opozycji. No dziennikarze lubią takie rzeczy, to jest sensacja, chętnie to ludzie czytają, więc bardzo często to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Poczekajmy na to, co pan prezydent zrobi i wówczas będziemy wiedzieli, jak ta sytuacja się ma w polskim parlamencie. Ten przykład hiszpański jest bardzo dobry, bo ta sama opozycja, która twierdzi, że u nas prezydent jest pod butem i tak dalej, no nie śmie tego samego powiedzieć o królu hiszpańskim, który zgodnie z hiszpańską konstytucją już trzeci miesiąc powierza, czy dąży do tego, żeby zwycięska formacja, która jest właśnie w IPL-u, czyli tej partii ludowej, do której między innymi należy PSL, którą, no chyba tą partię pani Sroka reprezentuje, bo Trzecia Droga nie jest partią. Więc ja uważam, że powinniśmy mieć prawo do stworzenia rządu. Jeżeli nam się to nie uda, no to kilka tygodni, no to, to nie ma dramatu w Polsce. Pan Donald Tusk teraz powiedział, że środki z KPO pewnie wpłyną w grudniu. No wcześniej mówił, że dzień po wyborach, potem, że natychmiast po utworzeniu rządu, teraz mówi, że dopiero w grudniu. No pani poseł Rafalska ostatnio napisała w mediach, gdzieś tam w jakimś wywiadzie, że według niej i tego, co się w brukselskich korytarzach mówi, to pewnie dopiero przed wyborami samorządowymi te środki zaczną wpływać, żeby jeszcze wpłynąć na wybory samorządowe, bo teraz Unia wpływała na nasze wybory i będzie chciała wpływać jeszcze na wybory samorządowe. Więc poczekajmy na rozwiązania, które całkowicie są zgodne z konstytucją i tutaj nie ma żadnego zamachu na polską demokrację czy na praworządność. To jest kilka tygodni ewentualnej różnicy w tworzeniu rządu, tak, czy to będą te trzy kroki rozpoczęte przez prezydenta, czy też później, jeżeli nie uzyskamy tej większości, to parlament przejmie inicjatywę i będzie mógł według wtedy już tej ustalonej większości utworzyć rząd.
To teraz pytanie do przedstawiciela Nowej Lewicy, poseł Marek Rutka. No jeżeli chodzi o Lewicę, to jeszcze w kampanii wyborczej, czy jeszcze nawet w tym roku przedstawiciele na przykład partii Razem mieli sporo zastrzeżeń do kandydatury Donalda Tuska na szefa rządu. Zresztą jak spojrzeć na sprawy socjalne, to bliżej z całą pewnością tak programowo wydaje się Lewica Prawu i Sprawiedliwości. Czy w takim razie powie pan to, co poseł Sroka, że wykluczacie jakiekolwiek rozmowy, czy wśród tej szóstki, jeżeli prawdą jest to, co pisze Onet o tej szóstce, którą miałby pozyskać premier Mateusz Morawiecki w bezpośrednich negocjacjach, może być ktoś z Lewicy. No a do spraw programowych jeszcze za moment przejdziemy. Poseł Marek Rutka.
Wyborcy Lewicy to według badań najbardziej antypisowski elektorat. To znaczy nikt przy zdrowych zmysłach w ogóle nawet do głowy nikomu nie przychodzi do tego, aby rozmawiać z przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwości odnośnie stworzenia jakiegoś hipotetycznej większości. Ja mam wrażenie, słuchając pana posła Smolińskiego, że naprawdę operuje w jakiejś takiej politycznej fikcji, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 194 głosy. Do tego, aby mieć taką minimalną większość, trzeba 231, więc nawet jak pojawiają się jakieś plotki o możliwym przejściu kilku posłów, to nadal, znając zasady dodawania i matematyki, no to nie daje 231. Nie ma takiej możliwości. Prawo i Sprawiedliwość
panie
przegrało
pośle, a to
te
może,
wybory.
Panie pośle, a może jest tak, że no, chcielibyście, żeby prezydent jak najszybciej powierzył misję tworzenia rządu Donaldowi Tuskowi, bo takie przedłużające się tygodnie negocjacji to jest trochę test na spoistość no, wielu ugrupowań, które będą tworzyć potencjalnie nowy rząd. Czy tego testu na spoistość się nie obawiacie?
Absolutnie z panem redaktorem się zgadzam. To jest test na spoistość i spójność coraz mniej Zjednoczonej Prawicy. Ponieważ ja mogę, że tak powiem, odwdzięczyć się innymi plotkami, w których pewnie jest trochę prawdy, że są posłowie z Prawa i Sprawiedliwości, którzy bardzo rozważają przejście, na pewno nie do Koalicji Obywatelskiej czy do Lewicy, ale utworzenie koła, które będzie na przykład wspierało opozycję, na przykład przy odrzucaniu weta prezydenta. Ale ja bym chciał się odnieść do konkretów, czyli do artykułu 154 Konstytucji Rzeczypospolitej, bo tak słuchając pana posła Smolińskiego, to miałem wrażenie, że w ciągu nocy się konstytucja zmieniła. Znaczy w konstytucji, w tym artykule 154 jest jasno powiedziane. Prezydent Rzeczypospolitej desygnuje prezesa Rady Ministrów, który proponuje skład Rady Ministrów. Nie ma żadnego słowa w konstytucji, że ugrupowanie, które zdobyło największą liczbę mandatów, ono desygnuje premiera, prezesa Rady Ministrów. Nie ma takiego słowa,
panie pośle, że ten, komu powierza misję tworzenia nowego rządu prezydent, ta osoba, ten polityk już w momencie negocjacji musi dysponować większością. Tego też w konstytucji nie ma.
Ale też ja powiem, odniosę się do dobrego obyczaju konstytucyjnego i prawnego, czyli prezydent powierza misję tworzenia rządu osobie, która ma realną możliwość pozyskania większości parlamentarnej, czyli co najmniej 231 posłów.
No, ale powierzanie... to też nie jest z konstytucji. To już jest pana dopowiedzenie, ale to nie jest konstytucja.
Oczywiście, że to nie jest konstytucji, natomiast mówimy o tym, czy pan prezydent chce zwlekać i doprowadzać do destabilizacji sytuacji politycznej w kraju, czy zależy mu na tym, aby uszanować wynik wyborców. Ponad 73% obywateli poszło do wyborów. To jest największy sukces demokracji po 1989 roku, a Gdańsk ma rekordową frekwencję 81,5%. No to trzeba uszanować. No prezydent mówi, że jest prezydentem wszystkich Polaków, a nie prezydentem Prawa i Sprawiedliwości. To ma ten moment i tą okazję, żeby na tą niepodległość od Nowogrodzkiej się wzbić. Zobaczymy, czy z tego skorzysta, czy będzie prezydentem
Prawa i
Sprawiedliwości.
Będzie. Przejdźmy do spraw programowych. Jeżeli chodzi o Krajowy Plan Odbudowy, to Donald Tusk spotkał się w ubiegłym tygodniu z Ursulą von der Leyen i tam po tym spotkaniu informował, tutaj cytat, możemy liczyć na bardzo daleko idącą elastyczność ze strony instytucji europejskich, bez konieczności finalizowania ustaw, bez konieczności zamykania procesu legislacyjnego. No tu pamiętamy cały ten serial, który się toczył jeszcze w końcówce kampanii wyborczej, związany z praworządnością, ustawami i nowelizowanymi ustawami o Sądzie Najwyższym. W takim razie jak czytać tę deklarację? Czy to jest tak, że cały ten serial związany z praworządnością był fikcją i tak naprawdę no jednak Komisja Europejska po prostu zablokowała te pieniądze, zamroziła, no po to, żeby wpłynąć jednak w jakiś sposób na wynik wyborów w Polsce i teraz się okazuje, że nie chodziło o żadną praworządność, tylko o zmianę władzy. Czy tak to można interpretować, pani poseł Magdalena Sroka, Trzecia Droga?
Ja zdecydowanie nie interpretowałabym tego w ten sposób, ponieważ przypomnijmy, że kiedy Ursula von der Leyen była w Polsce, usłyszała od premiera zapewnienia o tym, że dokonane zostaną zmiany i wtedy naprawdę była chęć do tego, aby uruchomić te środki z Krajowego Planu
Odbudowy. No i zmiany zostały dokonane wtedy.
No właśnie, panie redaktorze, ale zostały dokonane chyba w dużej części przez suwerenną Polskę i posłów pana ministra Zbigniewa Ziobro. Zmiany, które zostały wprowadzone wtedy na etapie legislacyjnym, wywróciły do góry nogami tą ustawę. Potem jednak pan prezydent postanowił skierować ją do Trybunału Konstytucyjnego, który niestety nie może się zebrać, a więc nie
pani poseł, ale to teraz mówmy o przyszłości. To teraz już nic nie trzeba nowelizować, nic nie trzeba zmieniać, nie trzeba przywracać praworządności, a pieniądze i tak popłyną w grudniu?
Trzeba podchodzić uczciwie do partnerów. Oczywiście ustawy, które trzeba będzie zmienić, to jest przyszłość i to nas czeka w najbliższych. Myślę, że będą to jedne z pierwszych ustaw, które trafią pod legislację. Natomiast wiadomo, że pan prezydent nie będzie przychylny zmianom, które zaproponujemy. Natomiast mnóstwo rozwiązań można wykonać na etapie i na poziomie na przykład ministrów poszczególnych resortów. Minister Sprawiedliwości wystarczy, że odwoła sędziów, którzy są w Izbie Dyscyplinarnej i już będzie widać...
Minister Sprawiedliwości, ale zaraz, pani poseł, minister sprawiedliwości może swoją decyzją odwołać sędziów Izby Dyscyplinarnej, no to to by był chyba, jednak to byłoby pogwałcenie porządku demokratycznego. Jednak to się miało wszystko dokonywać drogą ustawową.
No i jednak na poszczególne stanowiska desygnuje minister sędziów, konkretnych sędziów ze wskazaniem tych, którzy podawali i wszczynali postępowania dyscyplinarne wobec tych sędziów, którzy wysyłali na przykład pytania prejudycjalne do Unii Europejskiej.
No tak, ale o wygaszeniu mandatu sędziów, którzy zostali... Ale pani poseł, trzymajmy się porządku, ale trzymajmy się porządku konstytucyjnego. Już oddaję głos, ale pani poseł, jedno zdanie. Powołuje sędziów prezydent.
Ale ja nie mówię o wygaszeniu
mandatu sędziów. Można decydować drogą ustawy.
Panie redaktorze, ja nie mówię o wygaszeniu mandatów. Ja mówię o odsunięciu ich od obowiązków w danej izbie dyscyplinarnej. Tych konkretnych sędziów, którzy wiadomo było, że są sędziami, którzy działają na zlecenie polityczne. I wystarczy.
Ale to czym oni mieliby się... Czy znaczy oni mieli być sędziami w stanie spoczynku de facto, nie, a nie de jure?
Nie, panie redaktorze, przesunięcie po prostu do innych zadań. Nie muszą koniecznie być sędziami, którzy będą rozpatrywali i będą zasiadali w Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Tak? Także, panie redaktorze, tych rozwiązań jest kilka. Ja jestem przekonana, że te pieniądze popłyną już nie na zasadzie, tak jak państwo próbujecie wmówić to wszystkim teraz, że to tak naprawdę była decyzja polityczna. Nie, tutaj chodzi o kwestię zaufania i kierunki zmian, które będą prowadzone, będą świadczyły o tym, że wracamy na drogę praworządności. I jeszcze jedna kwestia odnośnie naszego poprzedniego wątku, czyli umowy koalicyjnej, bo pan poseł Smoliński mówił o grupie partii czy komitetów, które nie mają umowy koalicyjnej. Ja chciałabym zaznaczyć, że również Zjednoczona Prawica nie ma umowy koalicyjnej i słyszymy również plotki, o których dzisiaj też rozmawiamy, że na przykład posłowie Solidarnej Polski chcą utworzyć oddzielny klub i nie ma tej umowy
dementowali to. Dobrze, ale to zostawmy, przejdźmy do tych spraw Krajowego Planu Odbudowy. To teraz poseł Kazimierz Smoliński, Prawo i Sprawiedliwość. Jak przyjmuje te wstępne deklaracje Donalda Tuska po spotkaniu z Ursulą von der Leyen, szefową Komisji Europejskiej? I czy jest takie możliwe działanie, o którym mówiła pani poseł Sroka, że minister sprawiedliwości przesuwa sędziów na przykład z Izby Dyscyplinarnej, przesuwa w inny obszar, czy do innej Izby Sądu Najwyższego?
No dobrze, że słuchacze, mam nadzieję, że słuchają i ze zrozumieniem tego, co mówi pani poseł, bo rzeczywiście to jest zapowiedź absolutnie niedemokratycznych działań, o których tak macie pełne usta frazesów, że teraz to jest brak demokracji, brak praworządności, a wy dopiero będziecie rządzili w sposób praworządny. Właśnie to zapowiadane przez panią poseł działanie o odsuwaniu sędziów absolutnie są łamiące podstawowe standardy, które obowiązują w każdym państwie demokratycznym i w Polsce też. Tak jak pan redaktor powiedział, prezydent mianuje i odwołuje sędziów w ramach sądu. Może to robić ewentualnie w niektórych przypadkach z przesunięcia może robić pani prezes sądu za zgodą Krajowej Rady Sądownictwa, więc nie ma takiej możliwości prawnej, żeby takie rzeczy robić, a to jest zapowiedź właśnie, że jak dojdziecie do władzy, to będziecie robili niedemokratyczne, łamiące prawo działania. Pan Donald Tusk też trochę życzeniowo opowiada, jak to właśnie można będzie bez zmian legislacyjnych otrzymywać środki, a pani poseł potwierdza to, że jeżeli kwestia tylko zaufania, a nie trzeba zmian prawnych, no to właśnie jest dowód na polityczne podejście, bo to właśnie koalicjanci z IPL-u mają do was zaufanie i wtedy można dawać wam środki, mimo że nie spełniacie standardów prawnych, natomiast do nas nie mają zaufania, więc nam nie dają, mimo że my te standardy chcemy realizować, ale spokojnie, panie poseł, proszę się nie denerwować. Ja pani nie przerywałem.
Ja się absolutnie nie denerwuję.
Wypowiedź pani poseł jest dowodem na to, że zamierzacie łamać prawo w Polsce i w sposób niedemokratyczny dokonywać zmian. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, że jednak mimo wszystko część waszych posłów popamięta się, że, żeby nie łamać w sposób jawny prawa i chcecie dokonywać zmian. Jak będziecie mieli większość, będziecie rządzili, mieli swój rząd, będziecie mogli dokonywać zmian zgodnych z prawem. Musicie wiedzieć, i myślę, że wiedzieliście o tym bardzo dobrze, jak chcieliście, czy obiecywaliście różne rzeczy, że prezydent jeszcze prawie przez 2 lata będzie spełnił swój urząd i ma prawo weta, i na dzisiaj to weto będzie przy tej konstrukcji parlamentu, będzie odrzucane i nie będziecie mogli robić zmian, które będą sprzeczne z polską konstytucją albo też sprzeczne z naszymi poglądami. My będziemy to popierać, to weto prezydenckie. Więc chcę zobaczyć, jak będziecie właśnie w sposób bezprawny, czyli bez zmian prawnych, spełniali kamienie milowe, które są ustalone z Komisją Europejską. Myślę, że Komisja Europejska na takie jawne łamanie standardów nie pójdzie, udowodniłaby tylko tym właśnie, że nie o prawo chodzi, tylko o to, żeby odsunąć Prawo i Sprawiedliwość od władzy, bo jest niewygodne w kontaktach z Komisją Europejską, a szczególnie Niemcy są tutaj bardzo niezadowoleni, ponieważ Polska rozwija się w sposób bardzo dynamiczny i dobry. Mamy jedne z najwyższych wzrostów gospodarczych na świecie w ostatnich 8 latach. I to się bardzo naszym partnerom z Unii Europejskiej nie podoba. To teraz poseł Marek Rutka. Nie chcę go już rozwijać.
Teraz poseł Marek Rutka z Nowej Lewicy. Panie pośle, tylko pytanie, czy to jest tak, że no, ta deklaracja Donalda Tuska może była politycznym błędem, bo trochę odsłoniła, że no, nie chodzi właśnie o zmianę ustaw, bo oczywiście nowy parlament może przyjąć nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym i wtedy rzeczywiście zdecydować o statusie sędziów na przykład z dotychczasowej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, ale czy to nie był polityczny błąd, pokazanie, że nie chodziło o żadną praworządność, o żaden Sąd Najwyższy, o kwestię statusu sędziów, bądź możliwość podważania statusu sędziów przez jednego sędziego. Tylko po prostu chodziło o to, żeby zamrozić KPO, zmieni się rząd, KPO zostanie odmrożony.
Ponownie chciałbym się odnieść do konkretów. Po pierwsze, premier Morawiecki 2 lata temu obiecał, że pieniądze z KPO do Polski przybędą to powstało tylko pustą obietnicą, ale każdy z obywateli
Przy zamrożeniu stanowiska Komisji Europejskiej trudno to zrobić.
Nie, przy zamrożeniu stanowiska Zbigniewa Ziobry raczej. Każdy z obywateli Rzeczypospolitej na tym takim chocholim tańcu, na przepychance pomiędzy premierem Morawieckim a Zbigniewem Ziobrą i Solidarną Polską stracił 3200 zł. To jest konkret. Każdy z nas. To jest 160 miliardów złotych, które leżą na stole, nie są wykorzystane, a niektóre kraje, chociażby nawet jak Grecja czy Portugalia, już rozliczają środki z KPO, to znaczy zainwestowali w gospodarkę i już mają z tego korzyści. A Polska nadal tych pieniędzy nie ma. Natomiast Donald Tusk powiedział, że mechanizm wypłacania pieniędzy z Funduszu Odbudowy jest mechanizmem elastycznym. Co znaczy, że można rozpocząć wypłatę środków, mając zaufanie do procesu zmiany prawa, który się zaczął i będzie można wstrzymywać wypłatę, jeśli ten proces nie będzie kontynuowany. To znaczy,
ale ten proces
Donald
zmiany
Tusk
prawa się jeszcze nie zaczął, bo jeszcze nie działa nowy Sejm.
I ta tworząca się koalicja, którą niestety pan prezydent, no tak jak mówiliśmy przed chwilą, prawdopodobnie będzie blokował, czyli grał na zwłokę, czyli na niekorzyść obywateli Polski. Jeśli Unia Europejska instytucje Unii Europejskiej mają zaufanie do nowej, demokratycznej, wybranej przez Polaków większości, to może chociażby te środki zaliczkować, mając świadomość, że ten ład prawny zostanie prędzej czy później w Polsce przywrócony. I
czyli panie pośle, jeśli z tego, co pan mówi, to znaczy, że nawet jeżeli nie powstał jeszcze, nawet nie zaczął obradować nowy Sejm, jeszcze ten nowy rząd nie powstał, jeszcze nawet nie było exposé premiera nowego rządu, jeszcze nie nakreślił programu nowego rządu, ale już Komisja Europejska ma zaufanie do tego potencjalnego układu politycznego.
No ma zaufanie, no to jest coś absolutnie normalnego, no do ludzi przewidywalnych, do ludzi wiarygodnych na arenie europejskiej czy światowej, po prostu to zaufanie jest. No, nie ma natomiast zaufania do tych destrukcyjnych działań Zbigniewa Ziobry i szerzej Prawa i Sprawiedliwości. Także ja bym się tutaj absolutnie nie dziwił. No, jeśli
a może chodzi w takim razie... Okej, to może lekko jeszcze zmieniając wątek, ale to może chodzi o to, że no nie ma tego zaufania, że ponieważ Prawo i Sprawiedliwość konsekwentnie sprzeciwiało się i sprzeciwia takiej zmianie traktatów o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i traktatu lizbońskiego, który by eliminował możliwość stosowania weta, czyli nie podtrzymywał zasady jednomyślności w 65 obszarach funkcjonowania Unii Europejskiej, takich między innymi obszarach jak polityka podatkowa, jak wspólna waluta, jak polityka obronna i bezpieczeństwa. Czy to jest tak, że skoro tutaj mamy pewnego rodzaju już deklarację, chociażby poseł Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Napieralski mówi, że zmiana traktatów jest nieunikniona, a poseł Arkadiusz Iwaniak z Nowej Lewicy mówi, że prawo weta jest problematyczne, uzasadniana ta zmiana, potencjalna zmiana traktatów odchodząca od zasady weta w wielu obszarach jest uzasadniona koniecznością rozszerzania Unii Europejskiej, między innymi o Ukrainę. Czy to nie był problem, dla którego właśnie no nie było takiego porozumienia na linii dotychczasowego rządu Zjednoczonej Prawicy z Komisją Europejską? I czy jakie jest stanowisko trzeciej drogi w kontekście tych projektowanych zmian? Czy faktycznie zmiana traktatów, jak mówi poseł Napieralski, jest nieunikniona i czy trzecia droga to popiera? Pani poseł Magdalena Sroka.
Po pierwsze, rezolucja, która została przegłosowana w jednej z komisji, i tutaj powiem, że w tej komisji uczestniczy 26 europarlamentarzystów, 20 było za tą rezolucją, 6 było przeciw. Mówi o tym i wzywa Unię Europejską, Parlament Europejski, wszystkie państwa członkowskie do tego, żeby rozpocząć poważną dyskusję na temat zmiany traktatu. Taki proces, zanim się zacznie, jeszcze myślę kilka chwil upłynie. Natomiast żeby doszło do jakiejkolwiek zmiany traktatów, musi być zgoda wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Oczywiście ta dyskusja rozpoczęła się w momencie, kiedy zaczęto rozmawiać o tym, żeby rozszerzyć Unię Europejską, żeby przystąpiła nie tylko Ukraina, ale także kraje bałkańskie. Dlatego też rozpoczęto tą dyskusję w komisjach. Natomiast nie ma takiej możliwości, tak jak państwo próbujecie straszyć Polaków tym, że odebrana zostanie suwerenność, że Polska wręcz przestanie istnieć, że właśnie po to Donald Tusk jest potrzebny, aby unicestwić nasz kraj. No jest absolutną bzdurą. Jeżeli chodzi o...
No pytanie, jaka będzie decyzja premiera Donalda Tuska?
To też chciałabym zaznaczyć, no wie pan, jeszcze się nie rozpoczęła tak naprawdę debata w Parlamencie Europejskim nad tym. Jeszcze się przedstawiciele państw...
No debata trwa, no, debatę teraz właściwie otworzył kanclerz Scholz w momencie, kiedy położył na stole umowę programową nowego rządu i powiedział, że jego celem jest super państwo europejskie.
O formalnych krokach do tego, aby zmienić traktaty. Taki proces trwa około 5 lat, żeby jakiekolwiek zmiany nastąpiły. Także myślę, że...
Pani poseł, jakie jest pani zdanie w tej sprawie? Czy należy odchodzić od zasady jednomyślności w tych wielu obszarach, 65 obszarach, czy nie?
Nie należy odchodzić. W tej rezolucji, jeżeli chodzi o weto, tam również są określone wąska grupa tych właśnie obszarów, co do których tego weta miałoby nie być. Ja osobiście uważam, że jednomyślność w Unii Europejskiej jest potrzebna, ale te weto, o którym dyskutujemy, to na przykład weto dotyczące sankcji. I tutaj pamiętamy sytuację, w której Viktor Orban blokował sankcje nakładane na Rosję. I wtedy trzeba było czekać i przekonywać Viktora Orbana do tego, że nad słusznością wprowadzenia sankcji w stosunku do Rosji. To takie przypadki tylko chodzi, jeżeli chodzi o tą rezolucję. Natomiast jeżeli chodzi o wszelkie inne decyzje, uważam, że powinna w Unii Europejskiej być jednomyślność. I tutaj nie podlega to żadnej dyskusji. Myślę, że tą atmosferę, którą państwo chcecie wprowadzać, strasząc ludzi, no, nie wiem, co ma na celu. Wprowadzenie jedynie chaosu i takiej nerwowości, która jest zupełnie niepotrzebna. Tak jak powiedziałam, formalnie prace nad zmianami traktatów się nie rozpoczęły. Taki proces trwa
4-5 lat, żeby doszło do jakiejkolwiek zmiany traktatów, żeby doszło do zmiany...
To jest istotne, istotne jest pytanie, jakie są deklaracje poszczególnych ugrupowań, bo tak jak przytoczyłem pewne deklaracje polityków czy Koalicji Obywatelskiej, czy Lewicy, no Szymon Hołownia akurat powiedział jednoznacznie, że to nie jest dobry moment na zmiany DNA i konstrukcji Unii Europejskiej. Teraz pani potwierdziła to stanowisko Trzeciej Drogi. Pytanie do Kazimierza Smolińskiego z Prawa i Sprawiedliwości. Czy w związku z tym, że na przykład Trzecia Droga, no tutaj jednoznacznie jest przeciwna zmianom traktatowym, tak przynajmniej można odczytywać te deklaracje, czy w takim razie tematu nie ma? No pani poseł Sroka mówi, że niepotrzebnie tutaj podgrzewacie temat utraty suwerenności, że to jest taka polityczna wrzutka.
To jest nieprawda. No kolejny dowód na to, że są duże rozbieżności w tej potencjalnej koalicji rządowej i to ogromne, tak? Z jednej strony Trzecia Droga, która mówi, że nie trzeba tego robić, a z drugiej strony ewidentnie zmierzające do tych zmian Platforma Obywatelska czy Lewica. No pani poseł, proces się zaczął. Zaczął się w Komisji Konstytucyjnej. To jest organ Parlamentu Europejskiego i tam te pierwsze przymiarki do zmian zostały przyjęte i one większością głosów, tak jak pani powiedziała, też zostały przyjęte przy sprzeciwie między innymi naszych posłów z EKR-u. Te zmiany zostały zapoczątkowane. Właśnie rozpoczął się proces zmian traktatów, do których początkiem tego właśnie była ta umowa koalicyjna niemiecka jeszcze, gdzie Scholz właśnie zapowiedział ten proces i on się rozpoczął. Oczywiście on może być różnie czasowo rozciągnięty, powiedzmy nawet od roku do kilku lat, ale on się rozpoczął. I ewidentnie widać, że chęć zmiany w instytucjach europejskich jest bardzo duża i pani von der Leyen będzie chciała dokonać jak najdalej idących zmian, dopóki nie utraci swojego stanowiska, czy też będzie dalej pełniła rolę przewodniczącej, a ta gra wokół tego stanowiska też już się rozpoczęła. Więc absolutnie...
To pytanie do pana posła. Pytanie do pana posła.
Temu procesowi.
To nie jest formalnym rozpoczęciem zmian traktatów, panie pośle.
Jeżeli organ Parlamentu Europejskiego przedstawia propozycje, to jest rozpoczęcie formalnego procesu. To nie są jakieś tam debaty między Kowalskim czy Schmidtem, tylko organ Parlamentu Europejskiego. Komisja jest organem tego parlamentu i przedłożyła propozycję właśnie 65
To stanowiska
zmian,
nakreślone, to teraz poseł Marek Rutka z Nowej Lewicy. W takim razie, bo przytoczyłem słowa posła Arkadiusza Iwaniaka, on mówił o tym, że no proces, przy im większa liczba członków Unii Europejskiej, krajów członkowskich, tym trudniejszy proces decyzyjny. Stąd powiedział na antenie Polskiego Radia 24, że weto staje się problematyczne. Zasada weta staje się problematyczna przy podejmowaniu decyzji. Czy pan się zgadza z tą opinią? Czy pan dostrzega zagrożenie dla suwerenności? Czy pan by szedł w kierunku zmian traktatowych, czy nie? Poseł Marek Rutka.
No, Nowa Lewica stoi jednoznacznie na stanowisku, że na przykład w sytuacji, kiedy ma być podjęta decyzja o rozszerzeniu Unii Europejskiej o nowe państwa członkowskie, zasada weta powinna zostać utrzymana, ale problemem jest postępowanie niektórych państw, mało demokratycznych bym powiedział, niestety Polski za rządów Prawa i Sprawiedliwości też, ale przede wszystkim sojusznika Prawa i Sprawiedliwości, czyli Viktora Orbana, który spotkał się 17 października w Pekinie z Putinem. Podawał mu ręce, uśmiechał się. No, jaki przedstawiciel demokratycznego państwa spotyka się, wyściskuje z terrorystą, z mordercą. To jest sytuacja niebezpieczna, bo w tym momencie Viktor Orban jest sojusznikiem Putina i działa destabilizująco na całą Unię Europejską.
Ale panie pośle, czyli w takim razie pan by... To ten argument już też pani poseł Sroka tu przywołała, ale czy w takim razie, bo tak bym wnioskował z pana wypowiedzi, że takie kraje jak Polska, Węgry po prostu powinny być przegłosowywane? Przez pozostałe?
Znaczy dzisiaj nie ma w ogóle mowy o czymś takim, ponieważ decyzje o zmianie traktatów podejmują rządy państw jednomyślnie. I Parlament Europejski nie ma mocy do zmiany traktatów. Nie, ale zmiana traktatów, jak powiedziałem przed chwilą, na gruncie obowiązującego prawa musi następować jednomyślnie, to znaczy nikt ponad głowami Polaków nie będzie takiej decyzji podejmował.
No tak, ale tak jak mówię, będzie fundamentalna decyzja premiera Donalda Tuska, jeżeli będzie jego wolą, żeby na przykład w części z tych 65 obszarów odejść od zasady weta, że powie, że to nie zagraża polskim interesom, to tak się stanie, no to będzie decyzja nowego rządu.
Panie redaktorze, tego typu decyzje nie będą zapadały w ciągu miesięcy najbliższych, ani nawet prawdopodobnie lat. To jest wszystko rozłożone na bardzo długi okres czasu. Dlaczego? Bo państwa członkowskie muszą zgodzić się na zmianę i nowe traktaty muszą przejść ratyfikację przez wszystkie parlamenty narodowe. To nie premier będzie o tym decydował, tylko parlamenty. Także to jest pewnego rodzaju bezpiecznik przed wprowadzeniem takich szybkich, gwałtownych zmian. I dopiero my jesteśmy na początku dyskusji na temat zmian wszystkich krajów Unii Europejskiej. I powtarzam jeszcze raz, na gruncie obowiązującego prawa, bez poparcia wszystkich państw członkowskich, sam traktatów Parlament Europejski nie zmieni. To jest kompetencja parlamentów krajowych.
Ale to przyznajcie się, czy jesteście za tymi zmianami, czy przeciw tym zmianom?
Jesteśmy na początku rozmowy o tym, natomiast nie ma możliwości takiej, aby państwa, chociażby takie jak Węgry, które wspierają terrorystyczny kraj,
ale ja się pytam was, jako formacji lewicowej, czy jesteście za zmianami,
tak samo,
żeby znieść
tak
weto?
Panie pośle Smoliński, proszę posłuchać swojego kolegi z ław sejmowych, Antoni Macierewicz, przekonywał, że upadek rządów PiS może doprowadzić do wybuchu III wojny światowej. To są tego typu absurdalne
zwroty, ja zadaję
zwroty,
pytanie, czy pana formacja jest za tymi zmianami?
Osób z Prawa i Sprawiedliwości, którzy mówią, że jak PiS upadnie, to będzie wybuch III wojny światowej. Także zajmijcie się swoimi posłami, którzy opowiadają tego typu brednie. Bo
panie pośle, ja zadaję proste pytanie. Ja zadaję proste pytanie.
Udzieliłem prostej odpowiedzi. Od rezolucji Parlamentu Europejskiego do zmiany traktatów jest droga bardzo, bardzo daleka.
Ale czy jesteście
i parlamenty narodowe będą podejmowały suwerenne decyzje. Parlamenty
w tej komisji narodowe. Jakie jest wasze stanowisko?
Dobrze, rozumiem, że pan poseł Rutka na tym zakończył swoją wypowiedź. W takim razie jeszcze zapytam a propos tych zapowiedzi, bo no, na przykład Włodzimierz Czarzasty, lider Nowej Lewicy, powiedział o tym, że jest konieczne zlikwidowanie Instytutu Pamięci Narodowej czy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Pytanie, no tutaj raczej należy się spodziewać weta ze strony prezydenta Andrzeja Dudy, ponieważ to są też instytucje zakorzenione w polskim systemie demokratycznym. To może teraz zapytam też pana posła Rutkę, czy warto w ogóle w takim razie tego typu projekty wysuwać, czy Lewica takie projekty wysunie? Jakie są argumenty, czy jednym z takich popierających cały blok dotychczasowej opozycji jeszcze w kampanii wyborczej był Lech Wałęsa, czy wy jakieś zobowiązanie wobec Lecha Wałęsy złożyliście? No bo Lechowi Wałęsie bardzo od dawna działalność IPR na przykład się nie podoba. Poseł Marek Rutka.
Oczywiście, że to jest w naszym programie, czyli likwidacja IPN-u, instytucji zbędnej, która tylko w pewnym wycinku zajmuje się faktycznie kwestiami edukacyjnymi, ale jest to skrajnie upolityczniona instytucja, która kosztuje rocznie ponad 500 000 000 zł.
Dowody
i na przykład wydaje
na upolitycznienie?
No to już mówię. Ja interweniowałem w sprawie decyzji, którą IPN wydał o zniszczeniu pomnika polskich partyzantów w okolicach Czerska. Partyzantów, którzy stoczyli wojnę, potyczkę z Wehrmachtem. To była grupa partyzantów, która zajmowała się tropieniem produkcji rakiet V2 w Borach Tucholskich. I tylko dlatego, że w gronie tych partyzantów było sześciu rosyjskich czy radzieckich też spadochroniarzy, to IPN podjął decyzję o tym, aby ten pomnik zburzyć, ponieważ według nich gloryfikował Armię Czerwoną. To jest absurd o swoich bohaterów, o Polakach.
Jak byli radzieccy spadochroniarze.
Ale panie pośle, ale pytanie szersze. Pan powiedział... to byli, ale to byli
pytanie szersze. Mówił pan o działalności edukacyjnej. Czy mamy...
No,
czy
przez jeden pomnik pan chce instytucję zlikwidować? Dobre podejście.
To jest jeden... Nie, pan redaktor zapytał się o przykład. Ja podałem jeden przykład z naszego okręgu, z naszego województwa, o po prostu działalności...
Ale to raczej nie jest dowód na upolitycznienie, tylko to jest dowód na dbałość o pamięć historyczną.
Było obudzone tym
czemu są winni polscy partyzanci? Czym oni zawinili? To jest
panie
to,
pośle,
że my
ale
nie
sam pan powiedział, że IPN
historię.
Przede wszystkim zajmuje się działalnością edukacyjną, zajmuje się też odkrywaniem szczątków naszych
wymiarze,
bohaterów, na przykład na Łączce.
Wymiarze.
Prowadzi badania na temat naszej historii najnowszej. Powinniśmy wiedzieć o tej historii najnowszej, powinny być kształtowane młode pokolenia.
Historia
no,
nie powinna
IPN
być
się
po
tym
pierwsze, panie redaktorze, historia nie powinna być przede wszystkim zakłamywana. Historia jest jaka jest, natomiast trzeba się też zmierzyć z ciemnymi kartami naszej historii. Natomiast IPN gloryfikuje od kilku lat żołnierzy wyklętych, którzy też się wsławili zbrodniami i mordowaniem ludności cywilnej, ale już na przykład o żołnierzach AK coraz mniej się mówi. Oni są coraz bardziej...
Dobrze, to po minucie jeszcze w takim razie pani poseł, najpierw pani poseł Magdalena Sroka, Trzecia Droga. Po minucie na temat IPN-u, na temat likwidacji IPN-u.
Panie redaktorze, drodzy państwo, PiS w ciągu swoich lat rządów stworzył ponad 100 funduszy, instytucji różnego rodzaju, które dzisiaj funkcjonują w państwie i na pewno dziś.
Ale pytam konkretnie o IPN, bo mamy końcówkę naszego programu.
Aby nad tym dyskutować. Ja mogę wypowiedzieć się co do kwestii CBA i tego, czy Centralne Biuro Antykorupcyjne zajmuje się rzeczywiście zwalczaniem korupcji.
No zajmuje się, ostatnio namierzyło Włodzimierza Karpińskiego, sekretarza miasta Warszawy. A IPN zlikwidować czy nie? Króciutko.
Ta dyskusja jest przed nami. Uważam, że instytucje nie wszystkie wykonują swoje ustawowe zadania.
Wychodzi na to, że wszystko jest przed nami. O zmianie traktatów dyskusja przed nami, o IPN-ie przed nami.
No, panie redaktorze, no dokładnie tak jest i proszę nie oczekiwać.
Ale to trzeba mieć też jakieś, ale pani poseł, no trzeba określać stanowisko swojego ugrupowania, czy jesteście za likwidacją IPN-u, czy nie.
Panie redaktorze, dzisiaj przed nami są bardzo poważne zmiany i tych zmian trzeba się podjąć jak najszybciej, chociażby w obszarze polskich przedsiębiorców. Natomiast
to,
dzisiaj pan...
To już na kolejny program i 40 sekund, Kazimierz Smoliński, Prawo i Sprawiedliwość.
Mamy kolejny dowód na rozbieżności. Nie potrafią się między sobą dogadać, żeby jasne deklaracje mówić, czy jesteśmy za, czy przeciw. My chcemy, żeby IPN został utrzymany, CBA, które zaczęło wreszcie działać i ścigać korupcję, szczególnie w zakresie mafii VAT-owskich, gdzie nic nie zrobiono przez 8 lat poprzednio w tym zakresie. To był wstyd. To teraz chcecie zlikwidować jedną i drugą instytucję. Naprawdę Polacy wam tego nie zapomną, jeżeli to zrobicie.
Bardzo dziękuję za dzisiejszą dyskusję. Pani poseł Magdalena Sroka, Trzecia Droga, Kazimierz Smoliński, Prawo i Sprawiedliwość, Marek Rutka, Nowa Lewica. My byli gośćmi Śniadania Polityków w Radiu Gdańsk. Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Krzysztof Świątek,
dziękuję,
do usłyszenia.
Dziękuję, spokojnego tygodnia.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
Śniadanie Polityków w Radiu Gdańsk.